tym odcinku opowiem Wam o dobrym zarządzaniu czasem. A ono w pracy zdalnej polega również na tym, żeby potrafić łączyć to, co mamy do zrealizowania w danym momencie z nietypowymi miejscami. Tak jak ja teraz, kiedy nagrywam dla Was ten odcinek, jednocześnie realizując codzienny plan przejścia 20 tysięcy kroków. Wiecie już, jak ważne jest, szczególnie gdy dużo się spędza w trybie home office, dbanie o formę i znalezienie czasu na ten ruch. Zastanówcie się, w jak wielu przypadkach, dobrze zarządzając czasem i zadaniami, możecie połączyć spacer, jazdę rowerem, samochodem, przemieszczanie się w określone miejsce z tym, co macie do zrobienia, czyli zaplanować sobie na przykład długą audiokonferencję w takim momencie, kiedy musicie się gdzieś dłużej przemieszczać samochodem, umówić się na dłuższą rozmowę czy na przemyślenie, poukładanie sobie jakichś rzeczy w głowie wtedy, kiedy powinniście zaliczyć codzienną dawkę spaceru lub ćwiczeń, które nie są na tyle wymagające, by ktoś słyszał zadyszkę i by przeszkadzało to w komunikacji. Jednocześnie pamiętajcie, że dobre funkcjonowanie w trybie pracy zdalnej, szczególnie to od czasów pandemii, która wszystko wywróciła i wpłynęła na większą empatię i zrozumienie z każdej strony, nie należy się wstydzić tego, gdzie jesteście i nie powinno być problematyczne dla nikogo, że odbywacie rozmowę w sprawach zawodowych, a w tle słychać dźwięki, szum drzew, tło lasu czy szum morza, tak jak w moim przypadku. Nie należy tego ukrywać. Już wszyscy się nauczyli, szczególnie w 2020 roku, że praca zdalna nie oznacza tylko siedzenia w home office, że można ją wykonywać wszędzie, i pracodawcy, współpracownicy też zaczęli to rozumieć, bowiem każdy znalazł się w podobnej sytuacji. A w zarządzaniu czasem powinniście zacząć od ustalenia odpowiednich pór dnia, godzin, czy też całych dni, kiedy jesteście dostępni. Trzeba postanowić, kiedy jesteście w pełni dostępni, a kiedy taka dostępność jest tylko dla wiadomości tekstowych, audio wysłanych do Was, czy wideo, a kiedy jesteście gotowi na komunikację synchroniczną, czyli na wszelkie formy kontaktu na żywo. Rozmowy telefoniczne, przez komunikatory, konferencje wideo. Należy poczynić takie ustalenia i z pracodawcą, i ze współpracownikami, i też z samym sobą, dobrze wiedząc, kiedy jest najlepsza pora na takie sytuacje. Uwierzcie mi, że i pracodawca, i współpracownicy z czasem zrozumieją, że lepiej jest ustawiać taką komunikację synchroniczną, dostosowując ją do tego, kiedy naprawdę możecie, niż po pierwsze słyszeć, że wy nie jesteście w stanie się skupić, w tle dźwięki krzyczących dzieci albo uczących się wtedy zdalnie, albo masa innych okoliczności, które powodują, że komunikacja synchroniczna z wami wtedy nie tylko będzie nieznośna dla wszystkich biorących w niej udział, ale też będzie bezsensowna ze względu na jej małą efektywność, bo nie dość, że skupienia nie ma po waszej stronie, to również będziecie przeszkadzać w skupieniu innym. Wobec tego podstawą dobrego zarządzania czasem jest ustalenie określonych dni i godzin, kiedy jesteście dostępni, w jakim zakresie, dla jakich form komunikacji, a kiedy jesteście skupieni tylko na realizacji swoich rzeczy, które macie do zrobienia, i w tym czasie nie musicie być wcale otwarci na żadne formy komunikacji, i to nie znaczy, że jesteście niedostępni i nie pracujecie. Ustalcie przerwy w pracy oraz godziny czy dni, w których nie pracujecie w ogóle. Dużą pułapką przy pracy zdalnej, szczególnie przy trybie home office, a już najbardziej jeżeli w home office ktoś jest singlem, jest to, a teraz mieliście przykład tych różnych pojawiających się dźwięków. Ja idę plażą i trafiłem na mocno rozkrzyczaną rodzinkę hiszpańską. Trzeba przyzwyczajać ludzi do tego, że to jest normalne. Wszyscy znajdujemy się teraz w sytuacji, gdzie szukamy miejsc, w których moglibyśmy funkcjonować, pracować, ale żadne z nich nie jest idealne. wracając do zarządzania czasem, musicie określić dni, kiedy jesteście niedostępni zawodowo i pory, bowiem ta pułapka, szczególnie w trybie home office, a już najbardziej dla singli, dla tych, którzy są sami, by wpaść w taki tryb, kiedy jesteście dostępni 24 godziny na dobę, chcąc, nie chcąc, jest bardzo częsta, wpadanie w nią. A przyzwyczajenie, jeżeli przyzwyczajicie współpracowników, pracodawców do tego, że zawsze można się do was odezwać, to z kolei, gdy tylko po jakimś czasie zorientujecie się, że bardzo cierpicie na tym i że to nie jest nawet złe zarządzanie czasem, ale nie ma go w ogóle, to już będzie za późno. Bo jak się przyzwyczai wasze otoczenie do tego, że jesteście zawsze uchwytni, to gdy tylko w końcu spróbujecie wszystko sprowadzić to do jakichś normalnych ram funkcjonowania, to każdy będzie odbierał to jako moment, kiedy nagle zaczęliście być mniej dostępni i w domyśle mniej pracować. To nieprawda. Dlatego tak ważne, byście od razu określili wyraźne pory i dni, kiedy jesteście niedostępni, pracodawca i współpracownicy się na to godzą i nie ma to nic wspólnego z oceną waszej aktywności. Dla wszystkich jest to jasne, że wtedy po prostu nie pracujecie. Często natomiast pracodawcy przyzwyczajeni do wcześniejszego trybu biurowego nauczyli się oceniać czyjąś nie tylko przydatność, ale aktywność, efektywność właśnie po dostępności. To się musi zmienić, dlatego że w pracy zdalnej musi pojawiać się zaufanie i jak najwięcej pracy projektowej opartej na zadaniach, które musicie zrealizować, a kiedy je robicie, to już powinna być wasza sprawa. Oprócz oczywiście sytuacji, kiedy ktoś pracuje w firmach, w których musi być dostępny w danych godzinach, na infoliniach, obsłudze klienta, to są sprawy jasne. Ale kiedy pracuje nad rzeczami, które po prostu muszą być zrobione w określonym czasie, to w trybie pracy zdalnej powinno być jego sprawą, czy wykona to w nocy, rano, czy zajmie mu to godzinę, czy kilka. Ważne, żeby było zrobione i dostarczone w terminie, do którego się zobowiązaliście. Warto korzystać z możliwości, jakie dają statusy komunikatorów wszystkich, by podawać w nich informacje o przerwie czy pełnej aktywności. Na WhatsAppie i Skype'ie i w wielu innych miejscach możecie wpisać status. Mało osób z tego korzysta, a warto. I w nim napisać: mam teraz przerwę obiadową, jestem u lekarza, czy inne powody niedostępności. Albo określić: pracuję, zapraszam do kontaktu. Taka informacja od razu wam bardzo dużo ułatwi, bo jak ktoś tylko szuka waszego kontaktu w sieci kontaktów, zobaczy tę informację i przyjmie ją do wiadomości. A jeżeli nie będzie żadnego statusu, to będzie sfrustrowany tylko czy sfrustrowana tym, że nie może się do was dodzwonić. I po kilku próbach, kiedy trafi akurat na moment, w którym wcale nie powinniście być dostępni z różnych powodów, będzie odnosić mylne wrażenie, że nie sprawdzacie się w trybie pracy zdalnej, bo nie można was nigdy usłyszeć. Jeśli możecie, to pracujcie nie więcej niż 45 minut w godzinie. Ale generalnie oczywiście, jeśli czuje się flow, to można pracować ile się chce. Nie należy się twardo trzymać tej zasady 45 minut. Ona jest po to, żeby nie pracować za długo i nie poczuć momentu, kiedy efektywność spada, kiedy pracujemy na siłę, jesteśmy przemęczeni i bez sensu się zajeżdżamy, bo po zrobieniu krótkiej przerwy byłoby zdecydowanie lepiej. Ale jeżeli z kolei czujecie, że jesteście na fali, że to jest dobra pora, dobra forma i idzie wam to, co macie zrobić, to róbcie ile chcecie. Wtedy tej zasady nie stosujcie. Natomiast jeżeli to jest zwykły dzień lub co gorsza ciężki dzień, kiedy jest to, cokolwiek nie robicie, jest taką orką przysłowiową dla was, to wtedy trzymajcie się tego, żeby nie pracować dłużej niż 45 minut. Powinniście ustalić ze sobą sami, czy jesteście sowami, czy skowronkami. Aby to zrobić, warto przeprowadzić test na sobie. Załączam taki test w opisie do tego odcinka, ale w skrócie chodzi oczywiście o to, czy najlepszej formie i intelektualnej, i fizycznej jesteście w godzinach wczesnoporannych czy też późnowieczornych. I jeśli okaże się, że ktoś jest skowronkiem, to wtedy należy zaczynać pracę jak najwcześniej, kiedy jeszcze wszyscy śpią, i w tej najlepszej porannej formie ogarnąć jak najwięcej. Jeśli sową, wprost przeciwnie, nie ma się co napinać, w dzień wykonać tylko rzeczy, które nie mogą poczekać na później, a zasiadać do pracy wieczorem, kiedy w domu jest spokój, dzieci już śpią, generalnie atmosfera jest sprzyjająca temu, by spokojnie pracować. Warto ograniczać do minimum długość wiadomości i połączeń tekstowych, audio czy wideo, a przede wszystkim rozmów synchronicznych. W nich, jeśli to wy ustalacie zasady, to warto określić z góry, ile czasu ma się na całość połączenia. A jeśli rządzi druga strona, to też warto poinformować ją wcześniej, ile ma się czasu na efektywne połączenie. Uwierzcie mi, że lepiej jest sobie o tym powiedzieć, niż nerwowo zerkać na zegarek i czekać, aż się połączenie skończy. Poza tym ograniczony czas dostępności kogoś w czasie takiego połączenia powoduje też mobilizację drugiej strony. Dlatego warto powiedzieć, mogę rozmawiać 45 minut w takiej godzinie, później muszę przerwać, jeśli musicie się przed kimś tłumaczyć, to podajcie powód, że potem dziecko ma swoje połączenie na komputerze ze szkołą, cokolwiek, czy powód prawdziwy, czy zmyślony, to jest nieistotne, ważne, żebyście określili swoją granicę. Czasem starajcie się balansować tak, żeby walczyć z prokrastynacją. A co to jest prokrastynacja? To jest zwlekanie, czy też ociąganie się. Tendencja utożsamiania się z odwoływaniem, opóźnianiem lub przekładaniem czegoś na później, ujawniająca się w różnych dziedzinach życia. Każdy z nas chyba trochę tej prokrastynacji w sobie ma, a w trybie pracy zdalnej i w home office trzeba ją zwalczać i dostrzegać, no bo tu odkładanie w niczym nam nie pomoże. Nikt za nas tego nie zrobi. W pracy zdalnej nie rozlicza się też z tak zwanych biurowych dupogodzin. Nikogo nie interesuje, ile czasu spędziliście przy biurku, tylko co rzeczywiście zrobiliście. Jeśli macie określone godziny, jak takie najlepsze do pracy, jak brak dzieci w domu, czy miejsca, w których wam się pracuje najlepiej, to starajcie się dopasować swój harmonogram do tego, by je maksymalnie wykorzystać. I tu trzeba znowu zostawić na boku to, czy jest się sową, czy skowronkiem, bo w idealnej sytuacji to możecie dobierać swoje zarządzanie czasem pod pory najlepszej aktywności, ale najczęściej jest tak, że musicie się dopasować do innych domowników, do realiów związanych z opieką nad dziećmi, w ogóle z funkcjonowaniem domu, i dopasować swoją największą aktywność do tego, gdy na przykład dzieci są zajęte czymś innym lub nie ma ich w domu w idealnej sytuacji, no i wtedy macie najlepsze warunki do pracy. Wobec tego harmonogram trzeba dopasować do pór, kiedy możecie mieć największy komfort pracy oraz miejsca, w których najbardziej lubicie pracować. Też trzeba w tym domowym harmonogramie ustalić sobie, kiedy macie do nich dostępność. Czyli jeżeli jest na przykład jakiś ulubiony kąt w domu, który nie tylko jest miły, przytulny i wygodny, ale też z najlepszym połączeniem internetowym, z którego chce korzystać każdy, kto przeprowadza wideokonferencje, czy potrzebuje szybszego internetu do czegokolwiek innego, od rozrywki po pracę, to warto sobie poustalać, w jakich porach to miejsce powinno być dostępne dla kogo i jak już jest, wykorzystać je maksymalnie. Doświadczenie z pracy zdalnej wskazuje takie na to, że nie wolno odkładać takich sytuacji. Jeżeli jest dogodna pora, jest dogodne miejsce, to trzeba starać się wykorzystać maksymalnie ten czas i zrobić jak najwięcej. Wobec tego widzicie, jak wiele czynników decyduje o dobrym zarządzaniu czasem. Przypomnę to jeszcze i podsumuję. podstawowe jest określenie dni i godzin, kiedy pracujecie, dni i godzin, kiedy jesteście niedostępni dla spraw zawodowych, żeby wszyscy o nich wiedzieli. Ustalenie, czy jesteście sowami, czy skowronkami, czyli czy wolicie pracować we wczesnych godzinach porannych, czy późno wieczornych. Ograniczenie do minimum długości wiadomości tekstowych, audio, czy wideo, a przede wszystkim komunikacji synchronicznej, która zabiera wam najwięcej czasu. I pamiętajcie, że z tą komunikacją synchroniczną problem jest, gdy występują jeszcze sytuacje takie ogólnonarodowe, wymagające uwagi, tak jak pandemia, że zawsze w takich przypadkach, w tych rozmowach na żywo pojawia się jakiś wątek związany z tym, że ktoś jest chory, ktoś z kogoś z rodziny jest chory, coś się stało, czy w wymienieniu doświadczeń, jak sobie radzimy w czasie lockdownu, tak czy siak, spory procent tego czasu zabierają tematy zupełnie niezwiązane ze sprawami zawodowymi i niknie też wasza dobra energia, no bo musicie ją poświęcać albo na wysłuchanie problemów innych, albo na wyrzucenie z siebie swoich. W obydwu przypadkach nie ma to nic wspólnego z pracą, dlatego powinno się takich sytuacji unikać. Pamiętajcie o określaniu w komunikatorach, czy jesteście w tej chwili dostępni, czy nie, a jeżeli nie, to z jakiego powodu. I o tym, by wasz pracodawca, współpracownicy, partnerzy wiedzieli dokładnie, w jakich godzinach jesteście dostępni do komunikacji, a w jakich nie, ale że nie oznacza to wcale, że wtedy nie pracujecie. Bowiem pamiętajcie cały czas, że praca zdalna to nie jest tylko praca online i tym bardziej nie jest to tylko bycie online w sensie robienia dokładnie tego, co powinniście, tego przysłowiowego stukania w klawisze czy ruszania myszką. Bywają zresztą absurdalni pracodawcy, którzy używają programów do kontroli tego, czy ktoś rzeczywiście rusza tą myszką czy klawiaturą. Na szczęście na takie głupie pomysły są też dobre rozwiązania i można za grosze wynajmować firmy i programy, które symulują takie ruchy. I jest to dobry opór na tych, którzy myślą, że kontrolowanie kogoś na pracy zdalnej to jest metoda na efektywność. Absolutnie, absolutnie tak nie jest. I wszyscy, z którymi współpracujecie, pracujecie, muszą zrozumieć, że praca to jest też proces myślowy. Muszą zrozumieć, że pracować możecie tak jak ja teraz, przechadzając się plażą i wykonuję swoją pracę. Nagrywam dla was kolejny odcinek do kursu pracy zdalnej. Gdyby ktoś spojrzał na mnie z boku, no to chodzi sobie koleżka boso w krótkich spodenkach, przechadzając się brzegiem Morza Śródziemnego, wyluzowany turysta. A ja intensywnie pracuję. Najpierw przygotowując się do odcinka, układając sobie w głowie, co chciałbym wam przekazać, a potem przekazując. Zanim zacząłem nagrywać ten odcinek, miałem godzinną audiokonferencję, wyjątkowo synchroniczną, choć ja takich unikam bardzo, zgodnie z tym, co wam zalecam, ale to już było po wielu kontaktach asynchronicznych, po wysyłaniu sobie maili, wiadomości audio, aż doszło do tego, że musieliśmy omówić rzeczywiście webinar, który przygotowujemy. Ale pomimo, że propozycja z drugiej strony wyszła tak jak teraz standardowo, wideokonferencji w programie MS Teams akurat, ja odpowiedziałem, że proponuję połączenie audio przez telefon i spotkało się to z aprobatą. I dzięki temu z tych 20 tysięcy kroków jakieś 12 tysięcy mogłem zaliczyć idąc i rozmawiając, a inaczej byłbym przykuty do komputera i musiałbym rozmawiać na połączeniu wideo i skupiać niepotrzebnie swoją uwagę na patrzenie na rozmówców i mieć świadomość, że oni też patrzą na mnie, a to niczego nie wnosiło do rozmowy. Wobec tego przy dobrym zarządzaniu czasem musicie też pamiętać, żeby zawsze spróbować ułożyć wszystko, co macie do zrobienia pod siebie. To jest wasze święte prawo. Zawsze zaproponujcie drugiej stronie rozwiązanie które jest dla was najwygodniejsze. Często ono może być też finalnie wygodne dla drugiej strony, tak jak okazało się w przypadku tego połączenia. Powiedziała mi druga strona, że z przyjemnością odpoczęli od wpatrywania się w komputer i też robiąc sobie spokojnie kawę, przyrządzając lunch, mogli omówić ze mną wszystko telekonferencyjnie. Ale również w przypadkach, kiedy to będzie korzystne rozwiązanie tylko dla was, również powinniście myśleć o sobie. Tutaj trzeba być w pozytywnym sensie egoistami, dlatego że nikt za was nie zorganizuje wam dogodnych warunków do pracy zdalnej. I za każdym razem powinniście starać się przekonać drugą stronę do dostosowania się do was. Czyli wracamy do pór. Jeżeli jesteście skowronkami i pracujecie od świtu przez kilka godzin najbardziej intensywnie, starajcie się przekonywać wszystkich, którzy mają dla was jakieś zlecenia, oczekują czegoś od was, żeby dostarczali wam jak najwięcej związanych z tym materiałów, zapytań, zadań do końca poprzedniego dnia, obiecując, że do południa dnia następnego tym się zajmiecie. Jeżeli jesteście sowami, to wprost przeciwnie, przyzwyczajcie wszystkich, że przez cały dzień spływa do was bardzo dużo zadań i nawet kiedy wydaje się, że w ciągu dnia wasza aktywność jest niższa, to okazuje się, że następnego dnia rano, gdy wszyscy włączą komputery, smartfony, inne urządzenia do komunikacji, to najwięcej rozwiązanych problemów, odpowiedzi, zadań otrzymają od was, bo wy jako sowy pracowaliście do trzeciej czy tam czwartej nad ranem, kiedy inni spali. No i dzięki temu wszyscy byli zasypani wykonanymi zadaniami przez was już od rana. Jeśli będą mieli tego świadomość, jeśli wy dobrze zarządzając swoim czasem przyzwyczajicie wszystkich i poinformujecie wszystkim, jaki jest wasz tryb i ulubione godziny, to uwierzcie mi, że nie tylko zostanie to zaakceptowane, ale z czasem wszyscy docenią walory tego, że wiadomo, kiedy dokładnie można oczekiwać od was największej aktywności i tego, że wykonacie to, o co was się prosi. Starajcie się też w ramach zarządzania czasem dobrze dzielić czas na rozrywkę i na pracę, wyznaczając sobie ten czas na oglądanie filmów, słuchanie muzyki, jedzenie i inne przyjemności, też w wyraźnych porach takich powiązanych z zadaniami. Przy pracy zdalnej, oprócz pracy w takim trybie, kiedy macie ją w określonych godzinach, w przypadkach, o których mówiłem, obsługi klienta, infolinii i innych, gdzie pracujecie po prostu od 9 do 17 na przykład, to we wszystkich pozostałych, których jest większość, gdzie dopasowujecie dobę i czas do siebie i do tego, co macie zrobić, a nie odwrotnie, trzeba zorganizować sobie pod to dobrze rozrywkę, dlatego że pokus, szczególnie jeżeli pracujecie w trybie home office, wokół jest zbyt dużo, pilot od Netflixa tak kusi, puszczenie sobie audiobooka czy podcastu tak, też sięgnięcie do lodówki. Wobec tego dobre jest powiązanie rozrywki z zadaniami i gdy wiecie, co chcecie wykonać w dany dzień i o jakich porach, określić sobie, że jak to skończycie, to pozwolicie sobie na przykład na odcinek ulubionego serialu. I w związku z tym, że one bywają teraz krótkie, nawet 20-minutowe, to wcale nie musicie z tym czekać do wieczora, do takiego poczucia, że minął dzień pracy, jest czas na rozrywkę. Nie, zawsze jest na to dobra pora, nawet w środku dnia czy koło południa, pod warunkiem, że jest to moment zaplanowany wcześniej, że ustaliliście, że jak skończycie określone zadanie, to pozwolicie sobie na posłuchanie muzyki, podcastu, czy obejrzenie odcinka serialu, czy po prostu inne przyjemności, które zajmują określoną ilość czasu. Musicie to tak wiązać i zapomnieć o takim trybie z pracy niezdalnej, kiedy wracaliście do domu, był określony czas na jakieś jeszcze prace domowe i najczęściej wieczory, już na czas dla siebie, na rozrywkę, na telewizję i tak dalej. Gdy pracujecie w trybie pracy zdalnej i w home office, to wszystko może i powinno wyglądać zupełnie inaczej, bowiem jeżeli jesteście sowami na przykład, no to tak jak mówiłem, ta najintensywniejsza praca będzie wieczorami. W związku z tym nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście trochę rozrywki mieli w dzień, czy nawet z samego rana, gdzie się powoli rozkręcacie. Ale jeżeli to, co chcecie obejrzeć, zobaczyć, usłyszeć, zjeść, powiążecie z takim systemem nagradzania się i robienia tego w odpowiednich porach, kiedy kończycie jakieś zadania, to wszystko bardziej się dopasuje do waszego trybu pracy zdalnej i też spowoduje taką fajną motywację do tego, żeby skończyć coś, bo wiadomo, że na końcu jest nagroda, i do poczucia nagradzania się, a ono jest bardzo ważne również przy ustawianiu zarządzania czasem. I przy tym wszystkim, przy tym całym zarządzaniu czasem, warto pamiętać, że nie należy sztywno się trzymać dnia i harmonogramu ustalonego w dniu. To znaczy oczywiście te pory i godziny, szczególnie niedostępności, są ważne z punktu widzenia waszych partnerów, pracodawców, żeby wiedzieli, że wtedy nie powinni próbować kontaktu z wami ani na podstawie braku możliwości kontaktu oceniać waszą przydatność, wydajność, efektywność, zaangażowanie i tak dalej, ale to wcale nie znaczy, że wy właśnie w tych godzinach nie możecie najintensywniej pracować, bo musicie podchodzić do zarządzania czasem na zasadzie dopasowania go do tego, co macie zrobić, a nie określonej ilości godzin, które powinniście wyrobić w ciągu doby. Są oczywiście takie jednostki, jeżeli ktoś z was do nich należy, które muszą narzucić sobie reżim wyrobienia normy. Taką osobą jest na przykład, zaskakujące jak na jego profesję, Adam Nowak z zespołu Raz, Dwa, Trzy, który codziennie przez 6 godzin musi od rana usiąść do biurka i pisać piosenki. Inaczej nie potrafi i czy ma dzień gorszy, czy lepszy, musi mieć poczucie, że tę normę wyrobił. Ale to jest rzadki przypadek i on się bierze też z tych starych czasów, z tego przyzwyczajenia, że jesteśmy tak wychowani w tym starym trybie pracy, który jest związany z ilością godzin do przerobienia, z tym słynnym 40-godzinnym tygodniem pracy i wieloma innymi normami, które przyzwyczaiły nas do tego na tyle, że jeżeli ktoś nie przepracuje dnia, to ma poczucie, że go przebimbał, jakiegoś takiego moralniaka, niepotrzebnie zupełnie uznaje ten dzień za stracony, bo podchodzić do tego należy inaczej. Wykorzystywać czas, w którym ma się najlepszą formę, najbardziej efektywnie, i jego nie zmarnować. Czyli to, co wam mówiłem o określonych porach, w których macie największy komfort pracy, o określonych miejscach, w których macie największy komfort pracy, to te pory i miejsca ze sobą zespolone trzeba wykorzystać jak najlepiej, oraz te, kiedy macie zwyżkę formy i wtedy nie trzymacie się żadnych zasad, przerw, tylko pracujecie, dopóki macie dostępność miejsca, komfort i siłę. Dzięki temu może się okazać, że kolejny dzień na przykład będzie mógł być z mniejszą ilością pracy lub w ogóle. Bardziej musicie układać to zarządzanie czasem pod to, co macie do zrobienia. Rozpisać to sobie na określony czas, dopisać te tak zwane deadline'y, nie lubię tego słowa, czyli ostateczne terminy, kiedy coś musicie oddać, i pod to dopasowywać całą tą czasową strukturę. To nie jest łatwe na początku, dlatego warto to wszystko, o czym mówię, wiedzieć i próbować na sobie metodą prób i błędów, bowiem w większości przypadków ludzie są przyzwyczajeni jednak, że ktoś tymczasem zarządzał za nich, czy w korporacji, czy w biurach, czy we wszelkich instytucjach z tradycyjnego trybu pracy. To jednak zwykle ktoś za was, chyba że wy byliście szefami działów czy całych firm, ale jeżeli pracowaliście dla kogoś, to najczęściej ktoś za was zarządzał czasem. A teraz musicie zrobić to sami, dostosować do swoich możliwości i sprostać zadaniom, które dostaniecie w dowolny sposób, jaki sobie wymyślicie, a jeśli to nie będzie wychodziło, to po prostu trzeba go zmieniać. A na koniec najważniejsze. Jest tak wiele aplikacji do zarządzania czasem. Metod tego, jak to robić, jak dzielić te godziny pracy, jak sobie ustawiać harmonogramy, przypominacze, żeby to zarządzanie czasem było jak najlepsze, ale żadna z tych metod nie jest najlepsza dla Was. Warto wiedzieć jak najwięcej o tym, co ma wpływ na dobre zarządzanie czasem i na poczucie tych, którzy z Wami współpracują, że dobrze nim zarządzacie, ale na końcu to tylko Wy jesteście w stanie stworzyć metody, sposoby i zachowania, które pokażą, czy ten czas maksymalnie dobrze wykorzystujecie. I trzeba pamiętać, że używając tych słów maksymalnie dobre, efektywne zarządzanie czasem, to nie jest to po to, żeby wyśrubować wasze wyniki, żeby wycisnąć z was jak najwięcej. Nie na tym w ogóle polega praca. Świat rozumie już w końcu, że ludzie tak naprawdę w dobrym pojęciu tego słowa efektywni są góra 3-4 godziny dziennie. Można zapomnieć o 8. Zresztą z badań wynika, że w biurach ludzie efektywnie pracują nie więcej niż 3 godziny średnio. Wobec tego, żebyście nie myśleli też o tym w takich kategoriach, że skoro w biurze pracowaliście 8 godzin czy 10 godzin, to teraz w tym stworzeniu swojego harmonogramu i zarządzania czasem codziennie tyle godzin powinniście poświęcić pracy, bo jeśli nie, to znaczy, że nie dajecie sobie rady, źle wam idzie, czujecie się nieefektywni i macie wrażenie, że z tego powodu powinniście mieć pretensje do siebie i że prędzej czy później to się obróci przeciwko wam. Nie, bo może się okazać, że w sprzyjających dla was warunkach w pracy zdalnej, czy w home office, czy tak jak ja choćby przechadzając się plażą, czy siedząc na ulubionej ławce w parku, czy w wielu innych miejscach możecie wykonać w o wiele krótszym czasie to, co robiliście w biurze przez wiele godzin. Dlatego nikt za was nie poczuje tego, nie zrozumie jak było wcześniej, jak jest teraz i to wy musicie zaufać swoim odczuciom i nauczyć się nie mieć do siebie pretensji, jak nie przepracujecie określonej ilości godzin. Nie mieć też tych pretensji, jeżeli okaże się, że nawet ten projekt zaplanowany, który mieliście wykonać danego dnia, nie zrobiliście z niego nawet kilku procent, bo jeżeli termin oddania go jest następnego dnia, czy jeszcze kolejnego, to przyjdzie taki pik waszej formy, kiedy w końcu przysiądziecie i go zrobicie i nie należy się frustrować tym, że nie odsiedzieliście tych takich godzin przysłowiowych przed pustą kartką, czy teraz bardziej przed ekranem komputera. Obserwujcie siebie. W ramach zarządzania czasem sprawdzajcie właśnie to, czy na pewno jesteście sową albo skowronkiem, albo ani jednym, ani drugim, tylko macie jakieś zwyżki intelektualne, na przykład po dobrym jedzeniu, odwrotnie niż wszyscy, bo najczęściej jak ktoś zje, to mówi się, że na głodniaka chce się jeszcze pracować, a po zjedzeniu, że spada motywacja i tak ma większość ludzi, ale być może u was jest odwrotnie i należy ustawić swoje zarządzanie czasem tak, byście zjedli dobry, energetyczny posiłek i po nim wiedzieli, że macie czas na pracę i jesteście w miejscu, które wam umożliwi tę efektywną pracę. Jak widzicie, nie ma takich gotowych recept i nie dostaniecie jej w tym odcinku, akurat poświęconym zarządzania czasem, jak zorganizować, bo ja nie pójdę ścieżką wielu pseudoekspertów od pracy zdalnej, którzy tak naprawdę nigdy nie pracowali zdalnie, tylko cała ich praca polega na tym, na udawaniu, że na tym się znają i wciskaniu innym różnych teorii. I nie będę wam sprzedawać jakichś wzorów, algorytmów, aplikacji do zarządzania, tabelek, systemów, które miałyby spowodować, że wszystko u was zadziała, bo nie ma takiej możliwości, żeby było jakiekolwiek rozwiązanie dobre dla wszystkich. Coś jak jest dobre dla wszystkich, to nie jest dobre dla nikogo. Dlatego ja opisuję wam różne przykłady możliwości, pokazuję na co powinniście zwracać uwagę, na co uczulać siebie i tych, z którymi współpracujecie, po to, żebyście sobie stworzyli jak najwięcej szans, by samemu czy samej zrozumieć, jak należy układać dzień i tryb pracy, jak nim zarządzać, by wam było dobrze. bowiem w pracy zdalnej, jeżeli nie zorganizujecie wszystkiego tak, byście mieli poczucie, że to jest dobrze funkcjonująca maszyna, organizacja dnia, pracy, czasu prywatnego, no to wiecznie będziecie się z tym źle czuć. A jeżeli jesteście w systemie, w którym to pracodawca, czy współpracownicy, szefowie jakichś działów, czy partnerzy, z którymi coś robicie, organizują w cudzysłowie ten czas za was, to znaczy narzucają w jakiś sposób pory, w których powinniście być dostępni, system tego, jak się macie komunikować i kiedy, to i tak powinniście używać tych różnych granic, tych różnych sposobów na określanie tego, jak się w tym odnajdujecie, by nie dać się całkiem zdominować. Czyli nawet jeżeli pracodawca mówi, musicie być dostępni w godzinach od 9 do 17 w każdej chwili, jak ktoś się będzie z wami próbował skontaktować, to nie może nikt wam zabronić postawienia bariery pod tytułem powiedzenia OK, z tym, że w godzinach od 10 do 13, kiedy moje dziecko ma nauczanie zdalne, mogę się komunikować tekstowo lub w postaci odsłuchiwania jakichś wiadomości, natomiast odpowiedzieć głosowo, czy w postaci wiadomości wideo, czy też połączyć się na żywo, będę mógł po godzinie 13. Starajcie się w każdym narzuconym harmonogramie przez pracodawcę czy współpracowników wyrąbać tą część dla siebie. Kiedyś to nie było łatwo, ale po całym 2020, kiedy pandemia w jakiś sposób dotknęła każdego, pośrednio lub bezpośrednio, poziom zrozumienia i empatii zwiększył się bardzo i teraz możecie liczyć bardziej niż wcześniej, że ktoś zrozumie postawione przez was granice i warunki. Bo każdy albo prawie każdy poczuł, jak to jest być w kryzysowym home office, nie ogarniać niczego, być wrzuconym nagle w nową sytuację, kiedy musi sam sobie stworzyć zarządzanie czasem, kiedy przyzwyczajony do wygodnego fotelika w biurze i spokoju musi ustąpić drogi czy rozrzeszczanym dzieciom, czy współlokatorom, którzy też w tym czasie normalnie funkcjonują, kiedy całe życie się wywraca. I uwierzcie mi, że ten ktoś, z kim będziecie chcieli się porozumieć w sprawie ustalenia swoich granic dotyczących komunikacji, zachowania prawa do pracowania w najlepszych porach, zachowania prawa do tego, żeby określać, kiedy jesteście absolutnie niedostępni dla nikogo, to szansa na to, byście wynegocjowali dla siebie jak najlepsze warunki i byście byli zrozumiani, jest większa niż kiedykolwiek. Dlatego teraz albo nigdy warto to wszystko sobie uzgadniać i rzeczywiście być jak najlepiej przygotowanym do tego typu rozmów. A propos przygotowania, liczne pytania dostaję, jak rozmawiać z pracodawcą, bo bardzo często, pomimo tak olbrzymiej ilości ofert pracy zdalnej, dalej ci pracodawcy myślą w takim tradycyjnym stylu dostępności biurowej i struktury firmowej, dosyć skostniałej, pasującej do pracy w biurowcach, a nie do tego, że wszyscy są rozsiani na świecie i chcą trochę przekładać ten system, lekko go dopasowując do pracy zdalnej, ale jednak trzymając się tych zasad biurowych. Niedawno miałem rozmowę z osobą z firmy, którą szkoliłem. Ona dostała ofertę pracy z firmy z Hongkongu. Sama mieszka w Rosji, choć jest Polką. A pracować ma z kolei dla oddziału szwedzkiego tej firmy, żeby było śmieszniej. Natomiast pasowało jej wynagrodzenie, wyzwania zawodowe i wszystko, ale już nie to, że pracodawca wymagał takiej dostępności właśnie w określonych godzinach. Ona ma małe dziecko, nie chce rezygnować z zajmowania się nim sama, są pory karmienia, są różne sytuacje, w których chociażby wideokonferencyjnie nie chce być dostępna, bo nie wygląda wtedy najlepiej, nie czuje się najlepiej, nie chce tego pokazywać. I zadawała mi pytanie, jak ma rozmawiać z pracodawcą. I odpowiedź jest przede wszystkim rozmawiać. Bo najczęstszym błędem jest zaniechanie takich rozmów. Jakby próba podporządkowania się regułom narzuconym od razu przez drugą stronę i myślenia sobie tak trochę po polsku, że jakoś to później będzie. A właśnie później jest ciężko odzwyczaić już pracodawcę, współpracowników od tego, do czego przyzwyczaili się na początku. I jeżeli nie wyznaczycie takich granic i zasad od razu, to uwierzcie mi, że potem będzie o wiele ciężej zrobić to niż wcześniej. Dlatego trzeba porozmawiać z pracodawcą, trzeba mu opisać swoją sytuację, trzeba powiedzieć szczerze, że na przykład kwestia opieki nad dzieckiem, możliwości bycia z dzieckiem i posiadania tych chwil, kiedy się jest tylko dla niego, jest tak istotna, że jeżeli będziecie mieć taką możliwość, to poziom zaangażowania dzięki temu w cokolwiek macie do zrobienia będzie jeszcze większy. Możliwość powiedzenia pracodawcy szczerze, że jesteście najbardziej wydajni w nocy, a w dzień wasza efektywność jest nie tylko niska, ale dostępność też taka pełna, bardziej ograniczona, bo musicie się zajmować różnymi zadaniami domowymi też w tym czasie. Mądry pracodawca to zrozumie. Jeżeli wyjaśnicie mu to wszystko w taki sposób, opisując, jak potraficie lepiej funkcjonować, kiedy macie możliwość bycia w tej swojej strefie komfortu w określonych godzinach i obiecacie mu, że jeżeli ustalicie pory, w których jesteście na pewno dostępni, to w nich będziecie, to on z czasem to doceni. I zrozumie, że lepiej jest wiedzieć o paru porach, w których nie można oczekiwać waszej dostępności, ale we wszystkich pozostałych być pewnym tego, że można się kontaktować, że można coś konsultować, niż grać w taką grę, kiedy wy udajecie, że nie dostaliście wiadomości, znamy to chyba wszyscy, nie zauważyła maila, nie przyszedł mail, albo miałam wyciszony telefon, drugą rozmowę. To się sprawdza w sytuacjach biurowych, ale w pracy zdalnej do niczego to nie prowadzi, bo na końcu i tak pracodawca czy współpracownik, partner musi wam zaufać, że dowieziecie, mówiąc kolokwialnie, to co mieliście zrobić, a wy musicie mieć poczucie, że dla drugiej strony liczy się ocenienie was na podstawie tego, co zrobiliście, a nie na podstawie tego, czy na każde zawołanie jesteście w stanie odebrać komunikator i porozmawiać. Przemyślcie to sobie wszystko. Poniżej macie materiały, które ułatwią wam odnalezienie się w tym zagadnieniu. Jak w każdym odcinku i w całym moim kursie, pamiętajcie, że wartością w nim są nie tylko te odcinki, w których ja coś opowiadam, staram się wam wytłumaczyć, przekazać, podzielić się doświadczeniami i robię to w formie nagrania audio podcastowego, tak abyście mogli właśnie również w ramach dobrego zarządzania czasem wysłuchać tego kursu gdziekolwiek jesteście, jadąc samochodem, rowerem, spacerując, ogarniając mieszkanie, siedząc w kawiarni. No, tych możliwości jest wiele w odróżnieniu od kursów, które są robione w większości tak, że trzeba je oglądać w formie wideo. W większości przypadków nie bardzo wiadomo po co, bo jest to wpatrywanie się w jakiś ekran komputera i ruszanie po nim myszką i pod spodem głos lektora, ale tak długi czas to wyglądało. A wy możecie konsumować ten kurs w takiej formie, by słuchać mnie w dowolnym miejscu, ale wartością dodaną, potężną i też różniącą od innych kursów ten mój jest to, że dostajecie wiele materiałów poniżej, pod tym nagraniem, do których możecie sięgnąć, jeżeli wiedzę z jakiegoś odcinka chcecie poszerzać, bo przecież nie musicie, ale jeżeli coś was zainteresuje, chcecie za tym pójść, to ja dzielę się z wami wiedzą przygotowaną przez cały nasz zespół przeszukujący od wielu miesięcy całą sieć w poszukiwaniu najlepszych wykładów, najlepszych testów, rozwiązań, dodatkowej wiedzy, którą wy macie podaną na tacy, przebraną z sieci, wybraną z wiarygodnych źródeł, o co teraz najcięższe, i odnoszącą się do tego, o czym ja opowiadam w wykładzie. I tak pod tym odcinkiem znajdziecie na przykład bardzo dokładny opis tego, co świadczy o tym, że ktoś jest sową czy skowronkiem. Znajdziecie test, który możecie przeprowadzić na sobie. Znajdziecie badania i opracowania z naukowych pism, które ten temat rozwijają, a jest on naprawdę fascynujący. Znalezienie tego klucza i dowiedzenie się o sobie, czy jest się sową lub skowronkiem, może zmienić jakościowo całe wasze życie, nie tylko zawodowe, ale seksualne, towarzyskie i pod wieloma innymi względami. Dlatego warto się zagłębić w ten temat, polecam. Znajdziecie też porady Beaty Pawlikowskiej związane z tym, o czym opowiadam, i wiele innych materiałów. I pamiętajcie, że warto wracać do każdego z odcinka, jeżeli czujecie, że chcecie sobie odświeżyć wiedzę zarządzania czasem czy jakiegokolwiek innego zagadnienia znajdującego się w tym kursie, dlatego że uroda jego polega również na tym, że te materiały, które znajdujecie pod odcinkami, są stale aktualizowane. Mając na myśli stale, nie mówię, że pojawia się tam codziennie czy co tydzień coś nowego, ale to, że jeżeli pojawiają się jakieś nowe zagadnienia zmieniające znacznie podejście do tematu albo dodające wam jakąś nową umiejętność czy coś, czego powinniście się dowiedzieć, to te materiały będą aktualizowane i będzie można często znaleźć tam coś nowego. Wobec tego ten kurs, oprócz tego, że warto go przejść, wysłuchać, przeczytać i na końcu dostać certyfikat, mieć poczucie przygotowania przede wszystkim do przestawienia się na tryb pracy zdalnej, ale też posiadać certyfikat, który ułatwi wam relacje poszukiwania nowej pracy czy pokazywania partnerom, że jesteście do tego przygotowani. To taki pierwszy certyfikat na polskim rynku, ale w dodatku ten kurs i wszystkie jego podstrony z tymi materiałami to są dla was takim miejscem, do którego możecie zaglądać i liczyć na to, że jeśli coś wydarzy się istotnego, pojawią się jakieś nowe badania, nowe informacje, nowe aplikacje, które mogą ułatwić przygotowanie do przestawienia się na pracę zdalną i funkcjonowania w tym trybie, to one się pojawią na tych naszych podstronach. Dlatego nawet jeżeli czujecie się usatysfakcjonowani już tym, co wysłuchaliście i nie chce wam się niczego czytać, w czym nie widziałbym nic dziwnego, bo ja opieram swoją konsumpcję wiedzy głównie na słuchaniu. Książek już nie czytam od wielu lat, tylko wszystkie przyjmuję jako audiobooki, ale te opisy poniżej, te dodatkowe materiały są dla tych, którzy chcą więcej wiedzy oraz dla tych, którzy są wzrokowcami i potrzebują po tym wszystkim, co opowiedziałem, jeszcze przejrzeć sobie, uporządkować sobie w głowie na podstawie tego, co zobaczą. Dlatego zachęcam do przeglądania materiałów, ale nie są one w żaden sposób obowiązkowe ani niezbędne do tego, żebyście byli przygotowani do przestawienia się na pracę zdalną. To wszystko zależy od waszej percepcji. Dla was informacja związana z odpowiednim zarządzaniem czasem i łączeniem przyjemnego z pożytecznym, co jest w nim bardzo ważne, że przeszedłem 12 tysięcy kroków, nagrywając wam ten odcinek na wybrzeżu Costa del Sol, przechadzając się przy pięknej pogodzie, pomimo że jest grudniowy dzień, 20 parę stopni, cisza, spokój, bo nie dość, że poza sezonem, to w czasach pandemii w ogóle pusto, a ten patrzę przed sobą na wybrzeże Afryki, widzę Maroko, widzę Gibraltar, ludzi, którzy pływają na deskach, na tych tak zwanych supach, a ten opis, który może nie wygląda na zbyt merytoryczny i dydaktyczny, na końcu jest dla was po to, żebyście czuli plusy pracy zdalnej, bo ja mogę w takich miejscach przebywać wraz z całą rodziną, żyć nie schematycznie, właśnie dzięki temu, że pracuję zdalnie. I pomimo tego, że przez ostatnie dni realizowałem duży festiwal, jak ktoś będzie zainteresowany, to wpiszcie sobie proszę na Facebooku czy na Instagramie Best Stream Awards. To pewnie w momencie, kiedy będziecie to słuchać, to już kolejna edycja festiwalu będzie przygotowywana. To był projekt, który prowadził Maciej Orłoś. Zaangażowane w niego było bardzo wiele polskich gwiazd, od Andrzeja Seweryna przez Macieja Sztura, Magdę Mołek, wielu innych wspaniałych aktorów, Basię Kurdej-Szatan, Sylwię Juszczak-Krawczyk, aktorów, dziennikarzy, wspaniałe grono osób. A opowiadam wam to po to, że ja ten projekt koordynowałem całkowicie zdalnie z wybrzeża Costa del Sol. Całe nagranie festiwalu reżyserowałem, tworząc sobie prowizoryczną, ale ta prowizorka nie umniejszała w niczym odpowiedniego działania, reżyserkę z monitorami, z odsłuchem dźwięku na tarasie mojego mieszkania, bo tam było jedyne spokojne miejsce. Moje dzieciaki bawiły się w środku, a ja przez kilka godzin sterowałem całą transmisją i pracą wielu osób właśnie zdalnie z tego miejsca, a wcześniej przygotowałem ją praktycznie w całości komunikacją asynchroniczną. Czyli w ogóle nie toczyłem długich rozmów, burz mózgów. Obyło się bez żadnej wideokonferencji. Wszystkie gwiazdy zaangażowane w projekt dostawały ode mnie precyzyjne wiadomości tekstowe, wiadomości audio lub wideo, kiedy chciałem im spojrzeć w oczy głęboko i one odpowiadały tym samym. Opisuję wam to po to, byście zdali sobie sprawę, że nawet projekty, przy których bierze udział bardzo duża ilość osób, są zaawansowane i merytorycznie, i technologicznie, można realizować zdalnie. Ja to robię od 20 lat, dlatego podkreślam, żebyście słuchali porad praktyków, ekspertów od pracy zdalnej, takich, którzy rzeczywiście w takim trybie pracują, a nie teoretyków. A ta opowieść mniej związana z odcinkiem tym o zarządzaniu czasem, a ogólnie traktująca o pracy zdalnej, jest zostawiona na koniec, bo będę was przyzwyczajał do tego w ramach oszczędzania waszego czasu, że kilka minut na końcu może się pojawiać opowieści takich pokazujących wam, jak ja żyję w tym trybie pracy zdalnej, co zawodowo robię, żebyście mogli to potraktować jako doping, inspirację albo porównanie z tym, co wy robicie i jak byście chcieli działać, ale to jest program, że tak powiem, nieobowiązkowy. Czyli przyzwyczajicie się w kolejnych odcinkach do tego, że całą najważniejszą wiedzę przekazuję na początku, w pierwszych, jak w przypadku tego odcinka, na przykład w pierwszych 20 paru minutach, potem przez kolejne 20 minut rozwijam ją i powtarzam dla takiego przyswojenia, a na końcu zostaje zawsze parę minut na poopowiadanie tego, jak ja sobie radzę z tym wszystkim i luźno nawiązując do tematu odcinka. Jeśli dobrnęliście do jego końca, to znaczy, że wiecie już wszystko, co jest wam potrzebne, by zastanowić się, jak zarządzać swoim czasem w taki sposób, żeby w pierwszej kolejności było dobrze wam, a w drugiej kolejności tym, którzy z wami współpracują, czy dla których pracujecie, czy tymi, którzy pracują dla was. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.